Apple. Jak porządek wyobraźni podbił globalny rynek. Apple wykracza poza definicję producenta elektroniki, funkcjonując jako laboratorium kapitalizmu symbolicznego, w którym technologia staje się nośnikiem sensu i wartości. Sukces firmy nie wynika jedynie z inżynieryjnej precyzji, lecz z unikalnej zdolności do łączenia antropologii pragnienia z dyscypliną projektową. Apple zrozumiało, że technologia bez interpretacji pozostaje dla masowego odbiorcy niemową, dlatego stworzyło ekosystem, w którym urządzenia stają się przedłużeniem ludzkiej sprawczości i wyznacznikiem stylu życia. Od wizjonerskich początków Steve'a Jobsa, przez bolesne mroczne lata aż po erę Tima Cooka, firma konsekwentnie budowała architekturę cywilizacji logistycznej. Kluczem do jej dominacji stała się strategia Making the Whole Widget, pełnej kontroli nad sprzętem i oprogramowaniem, która pozwoliła na przekształcenie użytkowników w lojalną wspólnotę. Obecnie jednak Apple mierzy się z paradoksem własnej potęgi. Sukces, który zapewnił firmie hegemonię, stał się źródłem napięć regulacyjnych i geopolitycznych. Stojąc u progu ery sztucznej inteligencji, korporacja staje przed fundamentalnym pytaniem, czy w świecie wymuszonej otwartości i fragmentacji potrafi utrzymać swój status architekta cywilizacji, nie tracąc przy tym zdolności do rewolucyjnego myślenia inaczej. Istnieją na rynku podmioty, które ograniczają swoją aktywność do dystrybucji towarów, lecz obok nich funkcjonują organizmy gospodarcze sprzedające specyficzny rodzaj porządku wyobraźni. Apple bez wątpienia przynależy do tej ostatniej grupy. Można je postrzegać jako szkołę dyscypliny projektowej, gdzie ekonomia skali spotkała się z antropologią pragnienia w sposób niemal bezprecedensowy. Historii tego przedsiębiorstwa nie sposób rzetelnie wyjaśnić, posługując się wyłącznie suchym językiem finansów. Wymaga ona równoległej lektury tekstów z zakresu wzornictwa, prawa rynku, architektury kontroli oraz psychologii użytkownika. Intuicja, że sukces Apple oparto na potędze sloganów i idiomów, a nie tylko na inżynierii, jest trafna. Apple pojęło wcześniej niż konkurenci, iż technologia bez interpretacji pozostaje dla masowego odbiorcy niemową. Urządzenie, którego sensu użytkownik nie potrafi opowiedzieć samemu sobie w sposób intuicyjny, pozostaje w jego oczach jedynie martwym wyrobem przemysłowym. Dopiero przedmiot objaśniony, osadzony w codziennym stylu życia i wpisany w rytuał, staje się dobrem pożądanym. Slogan jest skróconą ontologią produktu, co pozwala Apple definiować byt swoich urządzeń w świadomości społecznej. To fundamentalne rozróżnienie między wyrobem a dobrem pożądanym stanowi kamień węgielny nowoczesnej ekonomii marki. Przywoływana często anegdota o początkach firmy posiada głęboki wymiar antropologiczny. Podczas gdy większość producentów komputerów traktowała swoje maszyny jak miniaturowe urządzenia przemysłowe, Apple wprowadzało do domów zupełnie nowy gatunek przedmiotu codziennego użytku. Apple nie budowało wyłącznie linii urządzeń, lecz tworzyło moralną ekonomię kontaktu człowieka z techniką. Początki tej logiki są wyraźnie widoczne już przy modelu Apple II, gdzie zawiązał się sojusz determinujący późniejsze losy przedsiębiorstwa. Steve Wozniak dostarczył brawurę inżynieryjną, Steve Jobs wymusił przejście do gotowego produktu dla masowego nabywcy, a Mike Markula dołożył profesjonalną strukturę biznesową. Wczesna trajektoria wzrostu firmy ujawniła rys, który później stał się dogmatem – dążenie do totalnej kontroli. Zasada Making the Whole Widget gwarantuje spójność doświadczenia i pozwala narzucać własne normy rynkowe. Ten model zapewnił Apple przewagę jakościową, lecz jednocześnie zaszczepił w DNA firmy napięcie z regulatorami. Kiedy jednak mówimy o początkach Apple, popełnia się często błąd polegający na infantylizacji tej historii. Tymczasem u źródeł sukcesu leżała nowoczesna synteza trzech logik – technicznej, semiotycznej oraz inwestycyjnej. Gdy Jobs dostrzegł w Xerox PARC potencjał graficznego interfejsu użytkownika, zrozumiał, że przyszłość komputerów zależy od formy relacji między człowiekiem a maszyną. W tym momencie narodziła się rewolucja graficzna, która na zawsze oddzieliła Apple od reszty branży. Użytkownik nie musiał już wchodzić do świata technologii przez ascezę tekstowych komend. Nie była to zmiana wyłącznie techniczna, lecz głębokie przekształcenie porządku symbolicznego. Macintosh wyniósł tę logikę na poziom spektaklu, a reklama 1984 roku stała się publiczną inscenizacją mitu założycielskiego. Niemniej ten wizjonerski projekt szybko zderzył się z brutalną grawitacją realiów rynkowych. Pierwszy Macintosh okazał się dla Apple lekcją bolesnego realizmu. Ograniczenia pamięci operacyjnej, wysoka cena oraz skromna baza oprogramowania podkopały komercyjną trajektorię przedsięwzięcia. To właśnie te napięcia doprowadziły do odejścia Steve'a Jobsa po konflikcie z Johnem Scalejem. Tak rozpoczęły się mroczne lata, czyli okres interregnum pomiędzy 1985 a 1997 rokiem. Apple gubiło udziały rynkowe, mnożyło linie produktowe i wikłało się w nieudane projekty. Firma przegrywała z tanim, modularnym światem Intela. Spółka weszła w stan paraliżu, z którego wyprowadzić ją mógł już tylko gwałtowny akt radykalnego samoograniczenia. Kiedy Steve Jobs powracał do Apple po przejęciu Nexti, nie był już tym samym człowiekiem. Figura Steve'a 2.0, czyli ewolucja przywództwa nastawiona na systemowy porządek i rentowność, stanowi jeden z najważniejszych momentów w historii przedsiębiorstwa. Jobs wrócił bogatszy o lata porażek, co wyposażyło go w nową kompetencję instytucjonalną. Renesans Apple po 1997 roku nie rozpoczął się od fajerwerków, lecz od bolesnej amputacji nierentownych projektów. Jobs błyskawicznie zredukował linie produktowe, upraszczając portfolio do słynnego kwadrantu. Odbudowa Apple nie polegała wyłącznie na projektowaniu nowych urządzeń, lecz na całkowitym przeformułowaniu ustroju firmy. Partnerstwo Jobsa z Jonym Iwem stało się nowym układem konstytucyjnym przedsiębiorstwa. Design przestał być tylko estetycznym opakowaniem, stając się sposobem organizowania technologii według potrzeb człowieka. Podczas gdy konkurenci projektowali komputery w logice sumy części, Apple tworzyło urządzenia jako domknięte całości doświadczalne. To odwrócenie hierarchii nadało produktom firmy aurę nieuchronności. Równie istotny dla przetrwania okazał się chłodny pragmatyzm biznesowy, który Jobs zaprezentował podczas ugody z Microsoftem. Było to przejście od czystej charyzmy do charyzmy zinstytucjonalizowanej. Prawdziwa wielkość Apple nie wynikała z bycia pierwszym, lecz z unikalnej zdolności do systemowej realizacji pomysłów. Rynek rzadko nagradza za samą oryginalność, faworyzując tych, którzy potrafią przeprowadzić innowacje przez piekło masowej skali. Apple opanowało sztukę zamieniania wizji w spójny system symbolicznej legitymizacji. W kolejnych latach, gdy na rynku pojawiały się iMac, iPod, a wreszcie całe imperium mobilne, nie były one owocem przypadku. Stanowiły logiczną konsekwencję odzyskanej formy organizacyjnej. Apple zaczęło projektować całe środowiska życia, w których technologia staje się niemal przezroczystym pośrednikiem w relacjach człowieka z rzeczywistością. Historia iPoda to moment, w którym firma nauczyła się przemawiać do rynku językiem bezpośredniego doświadczenia. Kiedy Jobs prezentował iPoda, nie mówił o pojemności dysku, lecz złożył obietnicę posiadania 1000 piosenek w kieszeni. Wykonał tym samym ruch, który w podręcznikach marketingu winien widnieć jako wzorcowa zamiana specyfikacji technicznej na sugestywny obraz codziennego użytkowania. Apple przestało sprzedawać gigabajty, stając się laboratorium kapitalizmu symbolicznego, w którym handluje się sensem. Przełom o charakterze dziejowym nastąpił w 2007 roku, kiedy prezentacja pierwszego iPhone'a została zainscenizowana jako narodziny hybrydy łączącej trzy dotychczas odrębne światy. iPhone nie był kolejnym modelem telefonu, lecz aktem bezwzględnej aneksji, która w krótkim czasie objęła muzykę, fotografię, nawigację oraz mikroskalę codziennych gestów płatniczych. Kolejnym krokiem milowym było uruchomienie App Store w 2008 roku, co przypieczętowało transformację iPhone'a w potężną infrastrukturę. To właśnie tutaj model zamkniętego ekosystemu spotkał się z nowoczesną ekonomią platform. Nie sposób bagatelizować skutków tej zmiany, gdyż to dzięki ekosystemowi aplikacji smartfon stał się osobistym terminalem globalnej gospodarki cyfrowej. Po śmierci Steve'a Jobsa w 2011 roku Apple nie utraciło rozmachu, lecz zmieniło tryb manifestowania wielkości. Jeśli Jobs nauczył firmę, jak uwodzić przyszłość, to Tim Cook nauczył ją, jak tę przyszłość powielać w milionach egzemplarzy. Era Cooka to radykalna transformacja natury korporacyjnej potęgi. Jeśli Jobs był poetą zmysłowej rewolucji, to Cook okazał się architektem cywilizacji logistycznej, w której sprawność dostaw staje się nową formą innowacji. Cook konsekwentnie upraszczał sieć dostawców, radykalnie ograniczał zapasy i przyspieszał obrót magazynowy. Stworzył model produkcji zbliżony do logiki just in time, ale skrojony pod gigantyczną skalę nowoczesnej elektroniki. Dzisiaj Apple znajduje się w punkcie zwrotnym, mierząc się z presją regulacyjną w Stanach Zjednoczonych i Europie. Pozwy Departamentu Sprawiedliwości oraz wymogi Komisji Europejskiej dotyczące otwarcia ekosystemu uderzają w fundamenty modelu biznesowego. Firma broni się, argumentując, że wymuszona interoperacyjność narusza bezpieczeństwo i prywatność użytkowników. Ten spór nie jest jedynie batalią o prowizję, lecz fundamentalnym pytaniem o granice kontroli korporacyjnej nad cyfrowym światem. Apple stało się lustrem naszych czasów, w którym technologia odbija nie tylko nasze aspiracje, ale i lęk przed utratą kontroli. Pozostaje pytanie, czy w świecie wiecznej optymalizacji i logistycznej doskonałości firma zdoła jeszcze kiedyś nas zaskoczyć, czy na zawsze pozostanie już tylko strażnikiem porządku, który sama ustanowiła. Czy staliśmy się własną największą adaptacją, czy jedynie klientami w zamkniętym ogrodzie, którego klucze dawno oddaliśmy w ręce algorytmów?